Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Po burzliwej debacie dotyczącej deklaracji LGBT+, Rada Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej przyjęła stanowisko w sprawie działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka. Podkreślono w nim, że stolica powinna być miastem dla wszystkich. Radni PiS-u apelowali o wycofanie się z deklaracji LGBT+.
Wcześniej na posiedzeniu radni wysłuchali informacji w sprawie karty LGBT+. Zamiast prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego przedstawiła ją wiceprezydent Renata Kaznowska. Sam włodarz miasta, jak i jego zastępca Paweł Rabiej byli nieobecni na dyskusji dotyczącej m.in. kosztów tego szkodliwego dokumentu.
Wiceprezydent Kaznowska mówiła, że podpisanie deklaracji przez Rafała Trzaskowskiego jest odpowiedzią na niepokojące zjawiska agresji i braku akceptacji wobec społeczności LGBT, mające miejsce w przestrzeni publicznej.
Radny klubu PiS Jacek Ozdoba zauważył tymczasem, że sam Rafał Trzaskowski dyskryminuje swojego zastępcę Pawła Rabieja, zadeklarowanego geja.
Na sali jest nieobecny wiceprezydent, który był twarzą tej karty, czyli pan prezydent Rabiej. Dlaczego jest nieobecny? Być może dlatego jest nieobecny, ponieważ pan prezydent Trzaskowski dyskryminuje go z powodu tego, jaką ma orientację seksualną. Dyskryminuje go dlatego, że zamyka mu usta, wypowiadając się na temat tego, jakie ma podejście w sprawach na przykład adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Zakazał mu wypowiadać się publicznie.
Jacek Ozdoba podkreślał też m.in., że Rafał Trzaskowski wykorzystał Warszawę, by zrobić wyścig z partią Roberta Biedronia. Inny radny PiS-u, Sebastian Kaleta, zwracał z kolei uwagę m.in. na brak informacji o kosztach karty LGBT+.
Dzisiaj mieliśmy usłyszeć informacje w szczególności o skutkach finansowych realizacji karty. Jestem, przyznam szczerze, lekko zszokowany, że pani prezydent kilka tygodni po podpisaniu karty, która wcześniej była tak tutaj wnikliwie przygotowywana, nie jest w stanie Radzie Miasta podać jakiekolwiek liczby. Czego się boicie?
Deklaracja LGBT+ zakłada działania w wielu dziedzinach życia społecznego, takich jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca.
Politycy PiS-u i rodzice obawiają się m.in. wprowadzenia do szkół tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej oraz seksualnej.
Mam nadzieję, że dzięki rozmowom rządu z nauczycielami zostanie osiągnięty konstruktywny i dobry kompromis, podkreśliła rzecznik PiS-u Beata Mazurek.
Wicemarszałek Sejmu odniosła się w ten sposób do zapowiedzianych na poniedziałek kolejnych rozmów strony rządowej z przedstawicielami nauczycieli.
Poprzednie negocjacje odbyły się na początku tego tygodnia. Rozmowy trwały 4 godziny i nie zakończyły sporu.
Wicemarszałek Beata Mazurek zaznaczyła, że aby zawrzeć porozumienie, potrzebna jest dobra wola obu stron.
Wola ze strony rządu jest. Pani premier Beata Szydło jest gotowa do rozmów. Tak jak mówiłam, te rozmowy są niczym nieograniczone, mogą trwać od świtu do nocy i mam nadzieję, że ten czas zostanie wykorzystany na to, by dobre porozumienie zawrzeć. Tym bardziej, że o czym Państwu już też mówiłam, to nie jest tak, że nie są podnoszone nakłady na oświatę. One są dosyć znaczne. Prezentowałam to kilka dni temu. Mam nadzieję, że strona nauczycielska też to zrozumie. Dzisiaj najważniejsze jest to, aby egzaminy przebiegły bezproblemowo.
Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że prawie 79% wszystkich szkół i przedszkoli zamierza uczestniczyć w strajku. Związkowcy domagają się podwyżki w wysokości 1000 zł.
W ocenie oświatowej Solidarności żądania ZNP nie są możliwe do zrealizowania i mają kontekst polityczny. ZNP zapowiada strajk na 8 dzień kwietnia. Z kolei w Kuratorium Oświaty w Krakowie trwa protest głodowy Solidarności.
Po ponad 10 miesiącach rejsu niepodległości dookoła świata Dar Młodzieży powrócił do Gdyni. Żaglowiec odwiedził 23 porty w kilkunastu państwach. Uczestnicy rejsu spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem w Panamie podczas Światowych Dni Młodzieży.
W czwartek w gdyńskim porcie załogę i uczestników rejsu powitali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Prezydent Andrzej Duda w liście dziękował im za rozsławianie ojczyzny na świecie. List odczytał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.
Dziękuję za to, że rozsławiliście po całym świecie wieść o pięknie Polski i radości z jubileuszu. Wszystkim z serca życzę wielu kolejnych osiągnięć i wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
W rejsie uczestniczyło ponad 500 studentów i uczniów szkół morskich. Na pokładzie znalazło się także 400 laureatów konkursu związanego z Niepodległą.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk zapowiedział budowę nowego żaglowca. Fregata ma zastąpić Dar Młodzieży.
Tak jak dostaliście taką szansę właśnie tego rejsu, tak na was dzisiaj spoczywa obowiązek przygotowania takiego rejsu dla kolejnych pokoleń. Tak aby budować kadrę gospodarki morskiej, ludzi morza, następne pokolenia, aby tego nie zatracić. Ale proszę państwa, w tym uroczystym dniu dzisiaj chciałbym ogłosić nowy program. Program budowy nowego żaglowca, który zastąpi Dar Młodzieży. I dzisiaj również ogłaszam wielki konkurs narodowy na wybór nazwy dla tego nowego żaglowca. I chciałbym, żebyśmy wszyscy w tym przedsięwzięciu uczestniczyli. Serdecznie jeszcze raz witam i dziękuję bardzo.
W ramach uroczystości powitania żaglowca w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Piotra Rybaka w Gdyni sprawowana była także dziękczynna msza święta. Na molo południowym odbył się piknik morski. Rejs zorganizowali m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Uniwersytet Morski w Gdyni.
Polskie dęby posadzono w czwartek w ogrodach watykańskich, by uświetnić stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Ceremonia odbyła się na 2 dni przed 100. rocznicą uznania niepodległości Polski przez Watykan.
W uroczystości uczestniczyli m.in. gubernator państwa watykańskiego, ksiądz kardynał Giuseppe Bertello, ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański oraz prezydencki minister Adam Kwiatkowski.
W rozmowie z naszym reporterem minister Adam Kwiatkowski zwrócił uwagę, że posadzone dęby będą ważnym śladem w relacjach polsko-watykańskich.
W Watykanie, w ogrodach watykańskich sadzimy dęby, 2 dęby, które będą tę rocznicę tych 100 lat relacji dyplomatycznych pomiędzy państwem watykańskim a Rzeczypospolitą Polską o niej będą przypominały i będą takim, można powiedzieć, ważnym śladem w tych naszych wzajemnych relacjach z państwem watykańskim, które przecież wtedy 100 lat temu sprzyjało Polsce, która powróciła na mapy Europy i świata.
Ambasada Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej podkreśliła, że dęby z Polski mają również zwrócić uwagę na troskę i wysiłki, jakie nasz kraj wkłada w zachowanie na swoim terytorium liczebności lasów oraz ekologię i ochronę środowiska naturalnego na całym świecie. Posadzone dęby pochodzą z okolic Wadowic.
Nie żyje Jan Kobylański, pomysłodawca i wieloletni prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej. W lipcu skończyłby 96 lat. Zmarł w środę w stolicy Urugwaju Montevideo.
Jan Kobylański urodził się 21 lipca 1923 roku w Równem. Przeszedł przez piekło niemieckich obozów koncentracyjnych. Kilka razy skazano go na śmierć.
Później był on przedsiębiorcą i dyplomatą. Od lat mieszkał w Urugwaju. Z jego inicjatywy powołano do życia USOPAL, który przez ponad 2 dekady zrzeszał niezależne organizacje polonijne z tamtego regionu.
A Jana Kobylańskiego znał dobrze profesor Zdzisław Jan Ryn, lekarz i polski dyplomata. Zwrócił uwagę na antenie Radia Maryja, na jego zasługi dla Polonii.
Był wielkim altruistą, był wielkim działaczem polonijnym, ale także związanym z duchowością i religijnością nas Polaków na obczyźnie.
Jan Kobylański za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
O zgodności ustawy z konstytucją decyduje wyłącznie Trybunał Konstytucyjny, w przypadku KRS Polski Trybunał, podkreślił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
a ten, jak wskazał wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, orzekł, że droga, jaką przyjął ustawodawca w sprawie sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, jest konstytucyjna.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie stoi ponad wszystkimi trybunałami czy sądami. Unijny organ jest od tego, by interpretował, dawał wykładnie traktatów, przepisów prawa wspólnotowego, podkreślił w telewizji Trwam wiceminister Michał Wójcik.
TSUE nie ma prawa, by zajmować się wewnętrzną reformą sądownictwa w krajach unijnych, dodał. Polityk przypomniał, że niemiecki trybunał orzekł, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to prawo każdego państwa członkowskiego.
Także Polska ma prawo sobie organizować wymiar sprawiedliwości i zgodnie z polską konstytucją zostało to uczynione. Ale teraz załóżmy hipotetycznie, że orzeczenie zostanie wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co zrobić z państwami, gdzie nie ma Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiednika? Jest takich 5 krajów Europie. Dwa z nami sąsiadują. Właśnie wspomniane Niemcy oraz Czechy. Tam nie ma odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa. No to jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa jest od tego, żeby stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, niezależności tej całej trzeciej władzy, którą jest sądownictwo, wymiar sprawiedliwości, to co zrobić z takimi krajami? To nie ma tam demokracji? Nie ma niezależnych sądów? Nie ma niezawisłych sędziów? Niech teraz odpowie.
Czy trzeba je z Unii wyrzucić albo...
Trzeba ich wyrzucić z Unii? To jest pytanie.
Tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 23 maja. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii ma wydać opinię w sprawie polskiej reformy KRS. Będzie ona wstępem do orzeczenia, które najprawdopodobniej zapadnie pod koniec czerwca lub w lipcu.
Według polityków Zjednoczonej Prawicy termin ogłoszenia opinii rodzi podejrzenie, że unijny trybunał angażuje się w spór polityczny w naszym kraju.
W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się w czwartek konferencja poświęcona tematowi zmiany czasu. We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w tej sprawie.
Za likwidacją zmiany czasu opowiedziało się 410 europosłów, przeciw było 192, a 51 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z tą decyzją ostatni raz czas zmienimy wiosną lub jesienią 2021 roku. Państwa członkowskie powinny wybrać jeden czas, letni lub zimowy. Polska nie podjęła jeszcze decyzji, który czas wybierze. I to właśnie między innymi odpowiedzi na pytanie, który z nich jest korzystniejszy, poświęcona została dzisiejsza konferencja. W czasie spotkania głos zabierają eksperci z dziedzin takich jak na przykład gospodarka, transport lub medycyna, mówi Konrad Makarewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Resortu Przedsiębiorczości.
Wydaje się, że na tą chwilę, w tych czasach, w których żyjemy, podejście od zmiany czasu jest korzystne. Potwierdzają to również analizy wykonane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Właśnie to jest jeden z głównych argumentów osób, które wskazują na to, że zmiana czasu jest związana z dyskomfortem, tak, bo to rozregulowuje ich rytm, tak, i w związku z tym czują się źle, tak. Część osób też wskazuje, że, tak jak wspominałem tutaj, ryzyko zachorowalności na niektóre choroby, w tym chociażby zawały serca, jest wyższe i w tym kontekście chociażby odejście od zmiany czasu wydaje się, że jest korzystne.
Z badań przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie resortu wynika, że ponad 78% badanych popiera likwidację zmiany czasu. Większość opowiada się za pozostaniem przy czasie letnim. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Tomaszowie Mazowieckim trwają warsztaty edukacyjne dla młodzieży, nowe widnokręgi zrozumieć media.
Wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz pracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam goszczą od środy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki.
Młodzież, która uczestniczy w warsztatach, ma okazję dowiedzieć się, jak wyglądają kulisy pracy w mediach. Uczniowie poznają m.in. techniki tworzenia obrazu czy dźwięku.
Na zakończenie czwartkowego spotkania jego uczestnicy dzielili się wrażeniami.
Przedstawienie, jak pokazuje się pogodę w telewizji, to mnie naprawdę zaciekawiło, jak prezenterki używają tego green screena.
Bardzo ciekawy sposób przedstawiania tych informacji, bardzo przystępny dla młodzieży, podoba mi się naprawdę.
Bardzo to otwiera oczy na postrzeganie tego, co faktycznie nami manipuluje i co faktycznie wpływa na nasze decyzje. Zaskakujące to jest.
Pomalowali mnie pudrem i po prostu porównywali moją twarz z pudrem i bez pudru. Bardzo mi się to podobało.
Warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media w Tomaszowie Mazowieckim zakończą się w piątek. Zajęcia są współfinansowane z 1% podatku dochodowego. Warsztaty odbywają się cyklicznie i są prowadzone w szkołach w całej Polsce.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.